Kochani bracia i siostry, przepraszam za troszkę tutaj te techniczne problemy, ale mi się wydaje, że teraz będzie wszystko dobrze. To był wielki przywilej usłyszeć też tą modlitwę, którą brat Stanisław Ozimek przed moim wykładem powiedział, ponieważ bardzo miłuję tego brata i ten brat 14 lat temu, jak brałem chrzest, mówił wykład właśnie do mojego sztu, dlatego to jest wielki przywilej, że akurat brat Stanisław Ozimek mówił tą modlitwę tutaj na wstępie. Kochani bracia i siostry, zastanawiałem się długo nad tematem, jaki tutaj przedstawić, i na początku chciałem powiedzieć inny temat, jednak ten temat jeszcze nie jest do końca dopracowany, a więc zrezygnowałem z przedstawienia tego tematu i zdecydowałem się na temat, który jest pewnym ostrzeżeniem dla nas, dla ludu Bożego, ale którego już wcześniej miałem przygotowany, a więc chciałbym ten właśnie wykład tutaj przedstawić. To jest ostrzeżenie dla ludu Bożego, jak szybko można w sumie traktować zarządzenia ludzkie nadrzędnie, czyli na pierwszym miejscu, robiąc z tego nawet ceremonię. Podam może banalny przykład, taki prosty, banalny przykład. Mówca za mównicą musi mieć białą koszulę, krawat jednolity, marynarkę czarną i czarne buty. A ja, kochani bracia i siostry, nawet teraz nie mam w domu ubranych butów, tylko mam kapcie, a więc to już w ogóle bym wypadł jako mówca, jeśli by była taka zarządzenia ludzkie. I dlatego temat, który ja chciałbym przedstawić i który chcielibyśmy razem omówić, to jest odnośnie tradycji. Jak się ma tradycja zarządzenia ludzkie do zarządzeń Bożych? A więc temat brzmi tradycja, a zarządzenie Boże. I na początku chciałbym takim pytaniem zacząć, czy można zarządzeniami ludzkimi łamać zarządzenia Boże? I kochani bracia i siostry, na to pytanie jednomyślnie można odpowiedzieć: oczywiście, że tak. Zarządzenia ludzkie lub tradycje mogą być bardzo niebezpieczne, ponieważ z jednej strony zniewalają, czynią jednostkę ślepą na prawdę, o czym tu w wcześniejszym wykładzie też po części mówiliśmy, i ślepą na boskie zarządzenia, i mogą jeszcze dodatkowo prowadzić do grzechu, łamiąc zarządzenia boskie. Mogą, tutaj cały czas mówię, mogą, ale nie muszą. Jako podstawowy werset nam posłuży werset zapisany do Kolosan, drugi rozdział, werset 8. I tam apostoł Paweł mówi takie słowa: uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparty na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Te słowa to jest właśnie tym ostrzeżeniem dla nas wszystkich, żeby nasze przemyślenia nie były oparte właśnie na takich ludzkich tradycjach, które nie mają nic związane z Chrystusem. Dlatego tym bardziej musimy studiować i badać po bereańsku, jakie rzeczy nie gwałcą przykazania Boże. Podam na przykład jeden taki przykład, że często, jeśli mówimy o tradycji, to często mówimy też o tradycji nieświadomie. I podam może taki przykład, i brat Mirek, i brat Artur mi może wybaczył, że podam ten przykład, ale u nas na naszym nabożeństwie, jeśli mieliśmy jeszcze na sali nabożeństwo, to brat Mirek często, mówił takie słowa: brat Artur tradycyjnie przypomnił nam melodię. Czy to jest zła tradycja, kochani bracia i siostry, jeśli się tak mówi? Oczywiście, że nie. Dobrze jest, jeśli organista nam przypomni melodię, zanim właśnie oddamy hołd Panu Bogu. Ale gorzej by było, jeśli ta tradycja, że brat Artur nam przygra melodię i przypomni melodię, żeby ta tradycja by się stała taka ważna, że uniemożliwiłaby grania na instrumencie innemu bratu lub siostrze. A więc widzimy, jak szybko tradycja pewna może się stać zła. Na początku chciałbym zdefiniować tradycję, słowo tradycja, co to znaczy tradycja. I słownik Kopalińskiego tłumaczy tak, że tradycja to jest przekazywanie z pokolenia w pokolenie obyczajów, przekonań, zasad, wierzeń, sposobów myślenia, odczuwania, postępowania, wydarzeń z przeszłości traktowanych jako historycznych, choć niesprawdzialnych, umiejętności artystycznych i rzemieślniczych. Tak podaje słownik Kopalińskiego. Tradycja, i to cały czas już bracia i siostry widzieli w prawym rogu u góry, tradition, też w angielskim jest podobnie, tradycja pochodzi jednak z łaciny, tradicio. I to jest rzeczownik, który pochodzi od czasownika tradere, łacińskiego tradere, a tradere się składa z dwóch słów, można powiedzieć. Pierwsze słowo to jest trans, poprzek, i z łacińskiego słowa dare, który znaczy dać. I razem, jeśli to połączymy, to wychodzi, że to słowo oznacza poprzek dać, dalej dać, przekazać, a więc coś przekazać. W Nowym Testamencie, kochani bracia i siostry, mamy greckie słowo paradosis. To jest też rzeczownik i według konkordancji Stronga pod numeracją 3862 można to słowo znaleźć, paradosis. I jest tłumaczone lub jednoznaczne z tradycja religijna, nauka, doktryna, ustawa, przekazanie. Tak jest często właśnie tłumaczone te greckie słowo, które występuje w Nowym Testamencie, paradosis. I to słowo paradosis występuje w Nowym Testamencie 13 razy. 10 razy występuje w złym lub niepożądanym znaczeniu, a 3 razy w innym znaczeniu, w odmiennym, pożądanym znaczeniu. Czyli jest też pożądana tradycja, jest niepożądana tradycja i pożądana tradycja. Nie będziemy tych wersetów tutaj teraz czytać, tylko w trakcie tego wykładu będziemy wracać do tych wersetów i przypominać sobie te wersety i te słowo paradosis w tych wersetach. A więc streszczając, można powiedzieć, że definicja tradycji jest taka: wiedza, opinia, wierzenie, doktryna, zwyczaj, praktyka, obrzęd podany lub przekazany zazwyczaj ustnie z jednego pokolenia na drugie pokolenie. W odróżnieniu do tego greckiego słowa paradosis jest jeszcze w Nowym Testamencie występuje inne słowo greckie, entole. W Strongu to jest pod numeracją 1785 i to słowo entole jest tłumaczone na przykazanie, zarządzenie. I zobaczymy, zaraz przeciwstawimy sobie te paradosis i te entole. Entole jest przeważnie razem ujęte słowem Boże, czyli przykazanie Boże, zarządzenie Boże. I zaraz wykażemy właśnie jeszcze dobitnie tą różnicę między paradosis a entole. Przejdźmy zatem do tradycji pewnej u Żydów. Żydzi mają wielką tradycję i długą tradycję i dla Żydów tradycja jest niepisanym kodeksem prawnym, niepisanym kodeksem obyczajów i tym podobnie, które zostały ustnie przekazywane, tak mówią, od Mojżesza i tak dalej. Od Mojżesza najpierw przekazane zostały Jozuemu, a Jozue przekazał te prawa, te tradycje 70 starszym z ludu izraelskiego. Jednak pamiętamy, że nastąpiła potem taka sytuacja, że naród izraelski wpadł w niewolę babilońską na 70 lat. I w tej niewoli babilońskiej używanie języka hebrajskiego nawet malało, a nawet młodym groziło nierozumienie go wcale i nieposługiwanie się nim. Dlatego po powrocie z tej niewoli babilońskiej do ziemi obiecanej był pewien problem i to my znamy te historie zapisane w księdze Nehemiasza, że był problem z dziećmi właśnie mieszanych małżeństw. I takie problemy powstawały wtedy. I się zastanawiano się, jak z tym poradzić sobie. ale w tym powrocie do tej ziemi obiecanej wróciło też dużo uczonych mężów. I tak prawa mojżeszowe domagały się wyjaśnienia w zastosowaniu w nowych okolicznościach. I tak według tradycji ta tradycja przeszła dalej na pierwszego sofera, Ezdrasza. I na czele właśnie tej grupy wyjaśniającej stanął sam Ezdrasz i dlatego on jest też nazwanym pierwszym soferem. Hebrajskie to jest z pochodzenia hebrajskiego, to słowo hebrajskie safar, czyli ktoś zajmujący się księgami i ich interpretacją. I spójrzmy do Biblii, otwórzmy sobie Biblię, że nawet Ezdrasz jest takim soferem nazwanym. Jeśli otworzymy Biblię, księdze Nechemiasza, 8 rozdział i werset 13. Księga Nechemiasza, 8 rozdział, werset 13. Następnego dnia naczelnicy rodów całego ludu, kapłani i lewici zebrali się wokół Ezdrasza, uczonego w piśmie, aby zrozumieć słowa prawa. Czyli oni mieli problemy w zrozumieniu zakonu i zawołali Ezdrasza, który jest tutaj nazwany w mojej Biblii uczonego w piśmie. W oryginale tam występuje właśnie słowo safar, hebrajskie słowo safar, a więc jest tym pierwszym, tak mówi tradycja żydowska, pierwszym soferem, uczonym w piśmie. I takie osoby od tego czasu były nazwane właśnie soferim lub nauczonymi w piśmie. Oni zajęli miejsca, które wcześniej należało do proroków. Pamiętamy, że prorocy Boży często byli w narodzie izraelskim prześladowani i odrzucani przez naród izraelski i kapłanów, ponieważ prorocy często strofowali, wykazywali grzechy tego narodu i zwracali nawet uwagę na to, że ten naród wpadnie w niełaskę, która potem też i nastąpiła. Dlatego naród izraelski wolał zwrócić bardziej uwagę na takich uczonych w piśmie niż na różnych proroków. Trzeba jednak przyznać też tutaj przy okazji, że w czasie Ezdrasza i trochę później ci uczeni w piśmie, ci soferzy, dobrą pracę wykonywali. Oni przepisywali starannie Stary Testament, odczytywali zakon przed ludem w synagogach lub w szabat. W święta wykazywali i przekładali ludowi obowiązki, które są zapisane w Piśmie Świętym, w zakonie, który miał przestrzegać naród izraelski. Mówili wykłady odnośnie głębszego znaczenia Pisma Świętego. Jednak to później się coraz bardziej odchodzili właśnie od tego i ta tradycja rosła i rosła. I dodatkowo później, jeszcze poza zakonem, pojawiły się różne wyjaśnienia i dodatki o tematyce biblijnej, która jest zwana Midraszem. Midrasz, można też powiedzieć. To są różne wyjaśnienia i komentarze o tematyce biblijnej do zakonu i do Biblii. I co ciekawe jest tutaj, że ten Midrasz już istniał przy napisaniu drugiej księgi Kronik. A czemu my wiemy, że już przy drugiej księgi Kronik istniał taki Midrasz? Ponieważ czytajmy może sobie dwa ustępy Biblii, dwa wersety zapisane właśnie w drugim liście, w drugiej księdze Kronik, przepraszam. W drugiej księdze Kronik, 13 rozdział i werset 22. Druga księga Kronik, 13 rozdział, werset 22. I ja będę tutaj czytał teraz z Biblii Warszawsko-Praskiej, bo tutaj pod tym względem lepiej oddaję. Pozostałe dzieje Abiasza, zarówno to, co czynił, jak i to, co mówił, są zapisane w widzeniach widzącego Jedo. Czyli tam jest jakiś Abiasz i więcej dziejów jego są zapisane w widzeniach widzącego Jedo. Czy my znamy taką księgę w Biblii? Nie. Tutaj pod słowem widzeniach, tam występuje hebrajskie słowo midrasz, czyli według Stronga to jest 4097, to są właśnie te midrasz, wyjaśnienia, komentarz, czyli komentarz widzącego jedu. Czyli więcej dzieł tego Abiasza jest w jakimś komentarzu, w midraszu opisanym. I drugi przykład, że midrasz już był znany za czasów drugiej księgi Kronik, to jest zapisane w 24 rozdziale, a werset 27, czyli w tej samej księdze, 24 rozdział, werset 27. I znowu cytuję z Biblii Warszawsko-Praskiej. Wszystko zaś, co dotyczy jego synów, bardzo wielu proroków występujących przeciwko niemu i dzieła odbudowy świątyni Jahwe, wszystko to jest opisane w tak zwanym komentarzu do Księgi Królów. Władzę po nim objął jego syn Amazjasz. W innych Bibliach, dlatego ja tutaj cytuję z Biblii Warszawsko-Praskiej, tam jest napisane, jest opisane w Księdze Królów. Ale w Księdze Królów nie mamy więcej o tym opisane i w oryginale tutaj występuje słowo komentarz do Księgi Królów. I tutaj w komentarz, tutaj znowu te hebrajskie słowo midrasz występuje, czyli w pewnych komentarzach, wyjaśnieniach do Księgi Królów więcej tych dzieł opisanych jest, o których jest tutaj mowa. A więc te wersety tylko podam z tego względu, żeby widzieć, że nawet w Biblii są odnośniki do midraszu. A midrasz to są różne komentarze do Biblii, do zakonu. A więc pewna tradycja, można powiedzieć, żydowska. I w tym midraszu są różne komentarze i są dziwne komentarze, kochani bracia i siostry. I przytoczę może takie trzy przykłady, jakie są tam zapisane tradycje w midraszu, co sobie stworzyli właśnie uczeni w piśmie na podstawie zakonu, choć to nie jest wypełnienie za bardzo zakonu. Pierwszy przykład jest taki, i bracia i siostry na pewno znają te przykłady. Pierwszy przykład jest taki, że rabini ograniczyli w sabat podróżowanie do 1000 jardów, czyli około 914 metrów. Ale żeby jednak odwiedzić rodzinę lub kogoś innego, to wystarczyłoby, żeby trochę jedzenia, trochę żywności dzień wcześniej pozostawić w tym drugim domu i wtedy ten drugi dom zaliczał się jako własny dom i można było iść od swojego domu do tamtego domu. Te domy były połączone jako jeden dom. Albo ten drugi przykład, który bracia i siostry dobrze znają, trzeba było tylko sznurem połączyć te dwa domy i wtedy można było ominąć te kroki i można było podróżować w sabat od domu do domu. Takie właśnie są komentarze w Midraszu na przykład. Drugi przykład jest, że żebrak, bo też nie mógł w sabat pracować, jego wyciągnięcie ręki w sabat nie było pracą, jeśli jego ręka nie była wyciągnięta na zewnątrz lub do wnętrza w drzwi albo okna. To bracia i siostry, każdy osobiście musi wyobrazić, jak to musiało wyglądać, jak musiał taki żebrak żebrać, żeby to nie było według tego Midraszu pracą. Trzeci przykład, bardziej nowoczesny komentarz właśnie w Midraszu, to jest taki, że w sabat jest też zakaz włączania i wyłączania guzika, bo guzik to jest praca. I dlatego dzisiejsza technika przyszła z pomocą dla Żydów, można powiedzieć, przez te przepisy, które sobie stworzyli, tradycje, aby nie pracować w szabat. I w windach, w wielu windach w Izraelu jest tak, że one są tak ustawione w szabat, że zatrzymują się na każdym piętrze, że nie trzeba w szabat wtedy naciskać guzika w windzie i można spokojnie wysiąść na swoim piętrze. Albo pracują też mocno z przekaźnikami zegarowymi, automatycznymi, które spłukują na przykład toalety lub grzeją kawę w regularnych odstępach, bo nie wolno naciskać guzika według tego Midraszu. I tak dużo dodatkowych tradycji Żydzi stworzyli w tych komentarzach, zarządzeń ludzkich, trzeba tutaj powiedzieć, które zniewolili dodatkowo Żydów. I teraz przejdźmy do Ewangelii, jak Pan Jezus miał pewne starcie też z uczonymi w piśmie, w pewnej historii, zapisane u Marka, 7 rozdział, werset 1 do 13. Jezus i jego uczniowie byli często przez nauczonych w piśmie i faryzeuszów krytykowani z powodu niepostępowania według tradycji starszych. I zobaczmy, co Pan Jezus właśnie, jaka historia tutaj jest i jak Pan Jezus traktuje właśnie te tradycje starszych. Odczytamy sobie najpierw wersety od 1 do 5. Ewangelia Marka, 7 rozdział, wersety 1 do 5. Wtedy zgromadzili się wokół niego faryzeusze i pewni uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. A gdy zobaczyli, że niektórzy z jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami, ganili to. Faryzeusze bowiem i wszyscy Żydzi, trzymając się tradycji, tutaj mamy te greckie słowo paradosis, a więc trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli dokładnie nie umyją rąk. I po powrocie z rynku nie jedzą, jeśli nie umyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przyjęli po to, by je zachowywać, jak obmywanie kubków, dzbanów, naczyń miedzianych i stołów. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji, greckie słowo paradosis, według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieumytymi rękami? I takie zarzuty skierowali uczeni w piśmie wobec Pana Jezusa. I tutaj trzeba na wstępie powiedzieć, że możemy być pewni tego, że Jezus nie pozostawiał swym uczniom przykładu niechlujstwa i braku czystości. Zauważmy, że tutaj w tych wersetach nic nie pisze o tym, że uczniowie jedli brudnymi rękoma, ale tu jest napisane, że formalnie nieumytymi, a więc ceremonialnie nieczystymi według tradycji żydowskiej. Ta czynność obowiązywała ich według tradycji właśnie, w tradycji starszych jest tutaj mowa, a nie według zakonu. I zobaczmy, jak Pan Jezus odpowiedział. Pan Jezus odpowiedział tym uczonym w piśmie takimi słowami. Czytamy wersety 6 do 8. Wtedy on im odpowiedział: dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, ale ich serce daleko jest ode mnie. Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. Wy bowiem, opuściwszy przykazania Boże, i tutaj przy słowie przykazanie jest te inne słowo, te odmienne greckie entole użyte, czyli entole Boże, przykazania Boże, oni opuściwszy przykazania Boże, trzymacie się tradycji ludzkiej, paradosis, obmywania dzbanków i kubków i wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. I jeszcze dobitniej Pan Jezus mówi w wersecie 9, następnym. Mówił im też: całkowicie znosicie, można powiedzieć, niweczycie, udaremniacie przykazanie entole Boże, aby zachować swoją tradycję. Bardzo dobitne słowa, które Pan Jezus tutaj kieruje właśnie wobec uczonych w piśmie, a dla nas, dla naszej lekcji widać tutaj mocne odróżnienie od zarządzeń bożych i od tradycji właśnie starszych, entole i paradosis. Faryzeusze chełpili się swoim ścisłym przestrzeganiem zakonu, lecz Pan tutaj w tym ustępie wykazał im, że wiele z tych rzeczy, które czynili, nie były w rzeczywistości boskim zakonem, ale przykazaniami właśnie ludzkimi, tradycjami. Zaś główną treść zakonu, miłość i sprawiedliwość, oni nawet zaniedbywali. Nie tylko w swych naukach, ale i w praktyce. Pan Jezus dał też od razu przykład i czytamy werset 10 i 12. I w wersecie 10 i 12 czytamy dalej. Mojżesz bowiem powiedział: czcij swego ojca i swoją matkę oraz kto złorzeczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć. Ale wy mówicie: jeśli człowiek powie ojcu lub matce, to, co powinieneś otrzymać ode mnie jako pomoc, to korban, to znaczy dar przeznaczony na ofiarę, będzie bez winy i nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla swego ojca albo matki. Kochani bracia i siostry, prawo Boże, zakon był jasny. Czci ojca i matkę, a ktokolwiek złorzeczy ojcu lub matce umrze. Tak było w zakonie. Ale przez tradycję starszych i właśnie te ludzkie zarządzenia, to zarządzenie Boże zostało zmienione, że jeśli dana jednostka poświęci się i swój majątek poświęci Bogu, czyli na użytek religijny, obrzędy religijne, ceremonie religijne w żydowskich obyczajach, to można ominąć to zarządzenie czczenia matki i ojca. I to wygarnął tutaj Pan Jezus właśnie uczonym w piśmie. Uczyniono wyjątek, co jest bardzo niebezpieczne, kochani bracia i siostry. Jeśli mamy tradycję, jeśli mamy zarządzenia ludzkie, to często można wpaść w takie niebezpieczeństwa i czynić wyjątki. I Jezus mocno właśnie takie coś krytykuje. Odczytajmy sobie werset 13 jeszcze. Wniwecz obracając Słowo Boże przez waszą tradycję, paradozis, którą przekazaliście i wiele innych tym podobnych rzeczy czynicie. Ci faryzeusze to są tymi fałszywymi prorokami. Oni są właśnie tymi fałszywymi nauczycielami. Pamiętajmy, że tradycje są przekazywane tylko przez ludzi, a nie przez Boga. I tutaj takie zdanie, które można sobie zapamiętać, które jest ważne, które tutaj też pokażę na tej prezentacji. Jeżeli tradycja lub zarządzenie ludzkie nie jest w konflikcie z trzymaniem się boskiego słowa i jego zasad, lud Boży może podtrzymywać tradycję lub zarządzenia ludzkie. Ale jeżeli słowo Boże i tradycja są sprzeczne, lud Boży powinien odrzucić tradycję lub zarządzenie ludzkie i trwać w trzymaniu się Słowa Bożego. Tak, kochani bracia i siostry, to jest święta prawda, żeby się trzymać Słowa Bożego, a nie zarządzeń ludzkich, jeśli one są sprzeczne. Istnieje wielkie niebezpieczeństwo w postępowaniu z tradycją lub zarządzeniem ludzkim w przeciwieństwie do Słowa i zarządzenia Bożego. Zobaczmy na tradycję, stosunek tradycji i Saula z Tarsu. I odczytajmy sobie werset zapisany w Galacjan, liście do Galacjan, pierwszy rozdział, wersety 13 i 14. List do Galacjan, apostoł Paweł, liście do Galacjan, pierwszy rozdział, werset 13 i 14 mówi tak. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, że ponad miarę prześladowałem Kościół Boży i niszczyłem go. I wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników z mojego narodu, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich ojczystych tradycji. Paradozis, tutaj też te greckie słowo paradozis występuje. Tak. Znamy historię apostoła Pawła bardzo dokładnie i on był bardzo gorliwym. Później też był bardzo gorliwym, ale tutaj, to co tutaj nadmienia, też był bardzo gorliwym w podtrzymywaniu tradycji żydowskich. I tak jest, że wielu trzymających się tradycji lub zarządzeń ludzkich wpada w taki gniew wobec tych, którzy zwracają uwagę na ich błędy. I są nawet, takie osoby są nawet zdolni do prześladowań. Tak jak Saul z Tarsu. On prześladował tych, którzy się nie trzymali właśnie tradycji starszych, ojczystych, żydowskich. Czyniąc to oczywiście z powodu gorliwości do tych tradycji i często to czynił też nieświadomie, co jest w innym miejscu zapisane, ale nie będziemy teraz tego czytać. A więc uważajmy na tradycje lub zarządzenia ludzkie, gdyż często one są nawet zarodkiem prześladowań. I mi się wydaje, że nawet i my wszyscy razem wspólnie tutaj takie prześladowania właśnie z takich powodów również też doznaliśmy i odczuliśmy. Zobaczmy, jakie są cechy takich tradycjonalistów. I to jest na podstawie właśnie Ewangelii Marka. O tym już czytaliśmy i będą zawsze wersety podane, gdzie można jeszcze raz o tym poczytać, jakie są właśnie cechy tradycjonalistów. I tam było powiedziane w Ewangelii Marka, 7 rozdział, werset 2, że są oni ludźmi wyszukującymi wad. I tak mieliśmy. Oni szukali wady, szukali cokolwiek, czego mogli się doczepić i tutaj właśnie tych nieumytych rąk ceremonialnie. Tacy tradycjonaliści mają pociąg do obrządków, do ceremonii. Oni czczą Boga swymi wargami i zbliżają się do Niego swymi ustami, lecz serca ich są daleko od Niego. Są oni szybko obrażeni i oni krytykują, są bardzo krytyczni, kiedy ich tradycja nie jest zachowywana. Oni czczą Boga, lecz na próżno, jak jest powiedziane. Oni szósta cecha, która jest tam opisana, oni zachowywają swoją własną tradycję, a opuścili Słowo Boże lub opuszczają Słowo Boże. A siódma taką cechę, którą widzieliśmy właśnie z Ewangelii Marka, oni postępują według swej tradycji i uczynili Słowo Boże bezskutecznym, bezużytecznym, bo ważna jest ta tradycja. I taka postawa, kochani bracia i siostry, taka postawa i tradycja nadal występuje. Nawet wśród ludu Bożego i ona uczyniła, że tylko nieliczni wtedy, za czasów Pana Jezusa, przyjęli Jezusa i Jego nauk. Ta tradycja właśnie zaślepiła wielu Żydów. Po odrzuceniu narodu izraelskiego, czyli po śmierci Pana Jezusa, już ta tradycja żydowska, która już była ogromna za czasów Pana Jezusa, jeszcze bardziej się powiększyła. I tylko w skrócie powiem, że powstało coś takiego, jak w diasporze powstało takie coś jak Talmud. W dwóch częściach. Część pierwsza to jest Misznach, który stworzyli właśnie tak zwani Tanaim, czyli tradycjonaliści. Oni właśnie tutaj w tej Talmudzie, w tych Misznach powiększyli, usystematyzowali i wytworzyli inne pozabiblijne nauki, a można nawet powiedzieć antybiblijne nauki. A drugą część Talmuda to stworzyli właśnie tak zwani Żydzi, zwani Amoraim, czyli interpretatorzy tradycji i oni opracowali właśnie komentarze do Miszna, do tej pierwszej części, co stanowi właśnie drugą część Talmuda, Gemarę. I jedno zdanie tylko odnośnie Talmuda, czyli powiększenie tej żydowskiej tradycji, która i tak już była wielka, jedno zdanie. Talmud jest jak Zachara, niezwykle sucha, z występującymi tu i ówdzie oazami, łagącymi ogromne pustkowie suchego piasku. Ale jednak Talmud jest Saharą. I tak samo jeszcze inna literatura powstała, tradycja żydowska, jeszcze bardziej mistyczna, kabała, tradycyjna, mistyczna wiedza, która zawiera naprawdę, kochani bracia i siostry, różne bardzo dziwaczne spekulacje naciąganych kombinacji jako ukryta mądrość. I tak się rozszerzała właśnie ta tradycja żydowska nawet po śmierci Pana Jezusa. Tutaj nadmienię też jeszcze takie coś jak Masora, choć zrobiłem tutaj taką zieloną kreskę, bo chcę to troszkę jednak oddzielić od tych innej tradycji żydowskiej, od tych innych pism, bo Masora to nie jest taka typowa tradycja żydowska, tak jak my ją tutaj zdefiniowaliśmy, bo Masora to jest w sumie ogólnie przyjęty tekst hebrajskiego Starego Testamentu. Masorici to była grupa żydowska, dlatego ta nazwa Masora, oni bardzo dokładnie pracowali ze starymi manuskryptami, przez 400 lat pracowali, czyli od około 400 naszej ery do 800 naszej ery, nad tymi starszymi manuskryptami, aby napisać na nowo właśnie, spisać w tych manuskryptach hebrajski tekst Starego Testamentu. Ale niestety przy tym oni bardzo dużo tych starych manuskryptów niszczyli. I przez długi czas dla nas chrześcijan i w ogóle dla badaczy Biblii najstarsze manuskrypty z tego powodu były z IX wieku naszej ery. Właśnie ten masorecki manuskrypt. Później znaleziono jeszcze zwoje z nadmorza martwego z około II wieku przed naszą erą. I co ciekawe, tutaj dodatkowa informacja taka, że te zwoje, które znaleziono, które były II wiek przed naszą erą, a ta masora spisana przez tych Żydów, to były bardzo małe różnice pomiędzy tymi dwoma księgami, manuskryptami. Bardzo mała różnica, a więc można powiedzieć, że ci masoryci bardzo szczegółowo i dokładnie spisywali te stare manuskrypty. Ale taka jest właśnie tradycja żydowska z Talmudem, Kabałą, Misznach i tak dalej. Jaka jest właściwa tradycja chrześcijańska? Ciekawa rzecz, bo ja tutaj zaczynam od właściwej tradycji chrześcijańskiej i ta właściwa tradycja chrześcijańska to jest prawda i zarządzenie Bożym. Mówiłem na początku, że jest różnica między pożądaną tradycją i niepożądaną tradycją. Ta niepożądana tradycja, to czytaliśmy właśnie o tym, jak Pan Jezus to komentował, te tradycje starszych od ludzi do ludzi, z pokolenia na pokolenie. Ale jest też takie coś jak właściwa tradycja, pożądana tradycja, w dobrym znaczeniu tradycja. I to jest tradycja podana przez Pana Jezusa apostołom dla Kościoła. Jeszcze raz powtórzę, podana przez Pana Jezusa apostołom dla Kościoła. Zauważmy, są to tradycje, które apostołowie podali wierzącym jako nauki i zarządzenia, które otrzymali bezpośrednio od Pana Jezusa. A więc jest tutaj wielka różnica. To nie są tradycje przekazywane od pokolenia do pokolenia, tylko od Pana Jezusa apostołom. I mamy trzy wersety w Piśmie Świętym, gdzie właśnie te greckie słowo paradosis występuje jako tradycja, ale ta pożądana tradycja, dlatego często jest też inaczej tłumaczone jako nauka. I taki pierwszy werset jest zapisany w drugim liście do Tesaloniczan, 2, werset 15. I apostoł Paweł mówi tam tak: dlatego, bracia, stójcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanych nauk. Tu jest to greckie słowo paradosis użyte, ale tutaj w znaczeniu pożądana tradycja. Tutaj apostoł Paweł mówi: trzymajcie się przekazanych nauk, o których zostaliście pouczeni, czy to przez mowę, czyli słownie przez apostoła Pawła lub innych apostołów, czy przez nasz list, czyli przez pisma Pawła i innych apostołów. Następny taki werset, gdzie jest to greckie słowo paradosis w tym pożądanym znaczeniu użyte, to jest zapisane w drugim liście do Tesaloniczan, 3, werset 6. I tam czytamy, tam apostoł Paweł mówi tak: a nakazujemy wam, bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje nieporządnie, a nie według przekazanych nauk, paradosis, które otrzymał od nas, od apostołów. I trzeci taki werset, to jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian, 11, werset 2. I tam są takie słowa zapisane: a chwalę was, bracia, za to, że wy wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauk, paradosis, tak jak je wam przekazałem. Znowu tutaj nauki, które przekazał apostoł tym braciom w tym pożądanym znaczeniu, czyli pożądana tradycja w dobrym znaczeniu. Nie ma tutaj myśli o jakiejś starożytności lub przekazywaniu czegoś z pokolenia na pokolenie. Trzeba pamiętać, gdy apostołowie to pisali, te listy, to jeszcze Nowy Testament nie był kompletny. Prawda Nowego Testamentu, tak jak została podana przez apostołów, była w wielkiej mierze rozpowszechniana wokoło przez słowo mówione lub kopię listów do czasu, gdy cały Nowy Testament był spisany. A do tego czasu musieli sobie inaczej radzić, z ust do ust lub właśnie z kopię tych listów. A więc tradycje w tych trzech ustępach są prawdy, zarządzenia Boże, które jedynie, jeszcze raz podkreślę, jedynie apostołowie otrzymali od Pana i podali braciom. I tak to jest tylko dla apostołów. Apostołowie mieli taki przywilej, bo oni mieli władzę związywania i rozwiązywania, tak jak jest opisany w Mateuszu 18 rozdział, werset 18, który już nie będziemy czytać. Tylko 12 apostołów była dana władza związywania Kościoła w doktrynie lub praktyce, jeśli to było zgodne z wolą Bożą, i rozwiązywania Kościoła od błędnych doktryn lub praktyk. W chwili, kiedy ostatnie pisma apostołów zostały spisane, a to były pisma apostoła Jana około 90-95 roku naszej ery, wszystkie natchnione przez Boga pisma zostały przedstawione ludu Bożemu. Lud Boży otrzymał wszystko, co potrzebował, aby być właśnie w pełni przygotowany w służbie dla Boga i właśnie otrzymać życie wieczne. Tam wszystkie wskazówki są zawarte, aby otrzymać właśnie życie wieczne. Kochani bracia i siostry, mówiliśmy o tej właściwej tradycji chrześcijańskiej, która jest zawarta właśnie w prawdzie i zarządzeniach Bożych, ale niestety z historią i w chronologii występowała też takie coś jak niewłaściwa tradycja chrześcijańska. To są właśnie te tradycje i zarządzenia ludzkie. I to było przeważnie przekazywane ustnie. Ustnie przekazywane z ust do ust, i potem często zmieniane, i później coraz większy autorytet miało to, co zostało przekazywane ustnie. Nawet jeden z tak zwanych ojców Kościoła, tutaj już było dużo mowa o członkach gwiezdnych i członkach gwiezdnych, tutaj wymienię jeszcze może innego, Tertulian, który żył dosyć na początku naszej ery, czyli około 150 do 220 naszej ery. On ostrzegał wtedy braci i siostry przed przywiązaniem do tradycji zbyt wielkiej ważności. Czyli już 100 lat po Jezusie powstawały różne tradycje. I on tutaj przestrzegał braci i sióstr przed pokładaniem wielkiej ważności właśnie w te rzeczy. Szatan wykorzystał słabość ludzi, wykorzystał sytuację przekazywania tradycji z ust do ust, co niby nauczali apostołowie. I tak na przykład też jeden z uczonych Platona, Justyn Męczennik, który stał się chrześcijaninem, on wprowadził filozofię grecką Platona w chrześcijaństwo odnośnie na przykład nieśmiertelnej duszy. I bez zauważenia ta błędna doktryna wkradła się w chrześcijaństwo poprzez właśnie tradycję i tak wiele, wiele, wiele innych błędów weszła właśnie w chrześcijaństwo. Przez całe średniowiecze można powiedzieć, pośród rzymskokatolików przebiła się doktryna, że boskie objawienie płynie dwoma strumieniami, z Biblii i z tradycji. Nie tylko z Biblii, ale z Biblii i tradycji. Z tym walczyli Waldensi i zostali prześladowani przez to w XII wieku. Z tym walczyli reformatorzy, których główna zasada była sola scriptura, czyli jedynie Biblia. I jedynym źródłem reguły wiary oraz praktyki jest Biblia. Ale zostali też prześladowani przez to. Na Soborze Trydenckim w 1545 do 1563, który trwał, Kościół rzymskokatolicki ustanowił pewną ustawę, która brzmiała po pierwsze, że boska prawda wywodzi się z dwóch źródeł, Pisma Świętego i tradycji, a druga ustawa jest, że tradycja ma być traktowana z taką samą czcią jak Biblia. Z tego powodu i od tego czasu objaśnienie Biblii, tradycja była ważniejsza w objaśnieniu Biblii nawet. To tradycja się stała pierwszym i głównym źródłem, a autorytet Biblii został nawet zredukowany. I tak ma się do dnia dzisiejszego. Lud Boży to nie omija do dzisiaj. I tutaj mam pewien cytat, gdzie brat Russell właśnie mówi o swoim czasie, ale możemy ten cytat też przenieść na dzień dzisiejszy. I tutaj jest w reprincie 37-86 jest takie słowa kieruje brat Russell właśnie odnośnie tych tradycji. Podobnie rzecz się ma i dziś. Wielu z dzisiejszych wysoko cenionych ludzi zajmują stanowisko ówczesnych faryzeuszów. Imponują zewnętrznie, chełpią się swoim powodzeniem, rozkoszują się chwałą od ludzi, szczególnie chwałą tego świata. Pomnażają różne formy, ceremonie i zebrania, czynią znaczne widowiska według ciała. Przybliżają się do Boga wargami, lecz jednocześnie dają liczne dowody, że ich serca nie są w harmonii z wyznaniem ich warg, ponieważ gdy prawda jest im przedstawiona, oni zamiast ją miłować, nienawidzą ją i nienawidzą tych, co tym światłem przyświecają, ponieważ światło to objawia ich słabości, obłudę i niedołęstwa tak w nauce, jak i w praktyce. Niewłaściwy duch ujawniający się w kapłanach, faryzeuszach i nauczonych w piśmie za czasów naszego Pana przejawia się i dziś w gniewie, złości, nienawiści i gorzkich słowach, które jako strzały wyrzucane są na tych, co służą prawdzie, którzy podnoszą godło prawdy przed ludem i starają się wykazywać błędy. Tak i dziś każda część Babilonu, każda sekta chrześcijaństwa zdaje się być przekonaną, że cokolwiek podkopywałoby błędy ich systemów, szkodziłoby sprawie pańskiej. Stąd zdaje im się, że podtrzymując sekciarstwo, w którymkolwiek jego rozgałęzieniu oni walczą dla Boga. Znajdują się oni częściowo w zaćmieniu pochodzącym od Boga, czyli księcia tego świata, który pod kontrolą swoją trzyma wszystkich pogan zupełnie zaćmionych na dobroć Bożą i na jego poselstwo. Mimo to jednak obowiązkiem naszym jest być odważnymi i mężnymi dla prawdy. I kochani bracia i siostry, wiele jest takich zarządzeń ludzkich dzisiaj i nawet wśród ludu prawdy. Jak na przykład, na pewno słyszeliśmy takie zdanie, ważniejsze są cytaty, rady, przypuszczenia z literatury niż Biblia. Tak, cytaty z literatury, rady, przypuszczenia są ważne, ale nie można powiedzieć, że są ważniejsze niż Biblia. Tu jest wielkie niebezpieczeństwo. Ale są też inne zarządzenia ludzkie, można powiedzieć ceremonie wśród ludu prawdy, które nie muszą być koniecznie złe, jednak jeśli są sprzeczne z zarządzeniami Bożymi i stają się ważniejsze niż prostota Nowego Testamentu, to mogą stać się niebezpieczne. I tak mogą się stać niebezpieczne różne uchwały w naszych zborach. Każdy zbór ma różne uchwały. Nie będę tutaj teraz podawać konkretne przykłady. Niech każdy się sam zastanowi, jakie uchwały mogą nawet ograniczyć głoszenie Słowa Bożego, studiowanie Słowa Bożego, wyrabianie sobie charakteru, czyli służenie dla Boga. Ograniczają może zarządzenia Boże. Może się tak zdarzyć. Inne takie zarządzenie ludzkie można odnieść może na przykład do pieśni. Jeśli ktoś powie, że tylko te pieśni są na chwałę Boga, a inne nie, to już jest bardzo niebezpieczne zarządzenie ludzkie. Albo jak ktoś powie odnośnie specjalnego ślubu i postanowienia porannego, co są bardzo bogatymi myślami, jeśli ktoś powie, że jeśli się tego nie odczyta przed zebraniem świadectw, to zebranie świadectw na przykład jest nieważne, nielegalne, to już jest niebezpieczne. Albo też różne inne tradycje ludzkie na spotkaniach lub konwencjach, jak na przykład przywitania, przemówienia, pożegnania, kto, jak, kiedy może się modlić. To są różne zarządzenia ludzkie, I trzeba tu uważać, żeby one się nie stały niebezpieczne i nie były przeciwne zarządzeniom Bożym. Dlatego tutaj zachęty na koniec, ostrzeżenia na koniec, takie w krótkości. Odrzucajmy tradycyjne doktryny i praktyki, które są w dysharmonii ze Słowem Bożym. Podam wersety Pisma Świętego, bracia i siostry mogą sobie zapisać i sobie sprawdzić te wersety Pisma Świętego, jak to ma się do naszego tematu. Tutaj do tego zdania, które tu napisałem, to można odczytać sobie na przykład Izajasz 8, rozdział, werset 20. Bądźmy prawdziwie wolnymi, bo tylko jeśli Słowo Boże studiujemy, Pismo Święte, nauki, to wtedy będziemy prawdziwie wolnymi. Ewangelia Jana, 8 rozdział, wersety 31, 32 i 36. Bądźmy zaczniejsi, jak ci w Berei, Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, werset 10 i 11. I bądźmy ostrożni, pierwszy list Jana 4, 1. Nie trzymajmy się nauk Balaama, czyli łączenie prawd z błędnymi praktykami, objawienie 2,14. I nie trzymajmy się nauk Nikolaitów, objawienie 2,15, czyli nauk kleru i tych, którzy przechwytują władzę. Ale trzymajmy się tylko tego, co jest w harmonii ze Słowem Bożym. I tego, kochani bracia i siostry, wam z całego serca życzę, i sam pragnę i na tym kończę. Amen.